Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight na słuch. W naszej audycji rozmawiamy o polskiej polityce, partyjnych rozgrywkach, korytarzowych intrygach i bohaterach zbiorowej wyobraźni, jak i gwiazdach jednego sezonu. Ja nazywam się Andrzej Bobiński, jestem dyrektorem zarządzającym Polityki Insight i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i sprawdzenia strony internetowej politykainsight.pl. Tymczasem słuchajcie, obserwujcie, komentujcie. Jest środa, 19 października. W ostatnich dniach września Jarosław Kaczyński nakazał swoim podwładnym zawieszenie broni i ogłosił, że Mateusz Morawiecki ma pozostać na stanowisku premiera. I rzeczywiście, przez ponad 2 tygodnie wzajemne ataki ustały, a Morawiecki z Sasinem, bo to wicepremier stał na czele grupy podważającej przywództwo premiera, wystąpili na konferencji i zapewnili, że ich relacje są dobre, a doniesienia o konflikcie to wyssane z palca brednie. Tymczasem w tym tygodniu Energetyka 24, a następnie portal Strefa Inwestorów napisały, że Jacek Sasin wybiera się do Korei, gdzie ma podpisać list intencyjny dotyczący budowy elektrowni atomowej w Pątnowie. Wszystko wskazuje na to, że jest to kolejna odsłona powracającego konfliktu w rządzie. Do dzisiejszej rozmowy zaprosiłem Dominika Brodackiego, który wraz z Julią Cydejko opisał atomowy plan Sasina w naszym serwisie. Razem z Wojtkiem Szackim Dominik opowie mi, czy zbliża się kolejna runda w walce między pisowskimi frakcjami. Zapraszam na nasłuch. Dominik, jakbyś mógł, proszę, streścić epopeję o budowie pierwszej polskiej elektrowni atomowej. To znaczy, tak naprawdę proponuję, żebyśmy nie wracali do prehistorii, ale żeby skupić się na tym, kiedy miały zapaść wiążące decyzje, jeżeli to rzeczywiście miały być wiążące decyzje. Jak się sprawy miały do tego tygodnia i co w tym tygodniu się zmieniło?
No rzeczywiście o budowie elektrowni jądrowej w Polsce mówi się od wielu lat. Nawet w 2015 albo 2016 roku rozpoczęło się postępowanie środowiskowe w sprawie wydania decyzji środowiskowej na budowę elektrowni. Natomiast ono przez kolejne lata było zawieszone, no bo rząd był w tej sprawie po prostu podzielony. Nie było takiego momentu, żeby wydać wiążącą decyzję, tak, teraz robimy ten atom. Natomiast w kolejnych latach, i tu już mówimy o okresie między 2019, 20, 21. Ta masa krytyczna wydarzeń przybrała na tyle na sile, że rząd w końcu zdecydował się podjąć pierwsze takie formalne, może nie kroki, ale kroczki ku budowie tej elektrowni. Na przykład dokonał formalnego wyboru lokalizacji. To jest ta słynna lokalizacja w Żarnowcu nad morzem. Także uruchomione zostało, a w zasadzie wznowione na nowo postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej. To jest taki kluczowy punkt na tej administracyjnej osi czasu, jaki trzeba osiągnąć, żeby tę elektrownię móc wybudować. Zaprosiliśmy potencjalnych oferentów do stołu. No i na przełomie sierpnia i września wszystkie 3 oferty z USA, Francji i Korei na stole w Warszawie były. Jako ostatni ofertę złożył amerykański koncern Westinghouse. Ta oferta wpłynęła na początku września i rząd miał czas na ustosunkowanie się do niej do 12 października tego roku. Jak wiemy, tego nie zrobił. Rząd zasłaniał się tym, że potrzebne są jeszcze dodatkowe ustalenia, także jakieś wewnętrzne analizy w zakresie tego, co z tą ofertą zrobić. Także w ostatnim czasie kilkukrotnie sygnalizował, że ta jego decyzja o wyborze konkretnej technologii jądrowej może mieć różny charakter. Początkowo mówiło się, że będzie to decyzja wiążąca, która skutkowałaby tym, że po prostu rozpoczniemy już z Amerykanami bądź Francuzami albo Koreańczykami rozmowy na temat szczegółowych warunków kontraktu. Później w kolejnych tygodniach rząd znacznie zmienił ton. Mówiło się, że to może być decyzja niewiążąca, że może być to tak zwany kierunkowy wybór technologii jądrowej. Mówiąc krótko, rząd zaczął kluczyć. Także pojawiły się w ostatnich dniach, tygodniach doniesienia, że rząd może zdecydować się na wybór nie jednego, a nawet 2 oferentów, bo Polski Program Energetyki Jądrowej, to jest taki dokument, który określa, w którym kierunku chcemy iść z tym atomem, zakłada, że tych elektrowni w Polsce będzie kilka, z czego ta pierwsza nad morzem, a druga albo w Bełchatowie, albo w Pątnowie. I mówiło się, że być może ten drugi oferent zostanie już przydzielony do kolejnej lokalizacji. No, koniec końców te plany nie zostały póki co urzeczywistnione, no bo nie mamy żadnej wiążącej decyzji.
Ale właśnie do tego tygodnia, tak jak ja to pamiętam i na tyle, na ile ja to śledziłem, mówiło się, że rząd będzie próbował rozmawiać i wciągnąć w tę grę przetargową, że się tak wyrażę, właśnie Francuzów i Amerykanów, tak? Że ze względów też politycznych był taki pomysł, żeby próbować iść w kierunku 2 oferentów. Na trzecim miejscu pozostawali Koreańczycy, dla których w tej układance nie było miejsca.
Rzeczywiście od zawsze głównym takim murowanym faworytem do kontraktu atomowego w Polsce byli Amerykanie i to nikt tego nie kwestionował. Natomiast Francuzi zawsze uchodzili za tego oferenta na trzecim miejscu, takiego ostatniego wyboru, i w ostatnich tygodniach przesunęli się co najmniej na drugie miejsce, bo pojawiły się doniesienia, że to właśnie oni zostaną zaproszeni do rozmów na temat budowy elektrowni w drugiej lokalizacji. Tutaj można spekulować, czym kierował się rząd. Znaczy widać wyraźnie, że jemu zależało na tym, żeby jak najdłużej utrzymać przy stole wszystkich trzech, a przynajmniej dwóch oferentów. Zależało mu na Francuzach, no bo rząd po prostu liczył na to, że osiągnie dzięki temu określone korzyści, na przykład związane z rozmowami na forum Unii w sprawie Krajowego Planu Odbudowy, w sprawie reformy rynku energii, walki z kryzysem energetycznym. No tych potencjalnych korzyści mogłoby być bardzo dużo. No i zależało mu na tym, żeby tak po prostu już nie skreślać tej oferty. I tutaj też warto podkreślić, że sprawa atomowa jest jedną z nielicznych, kiedy to naprawdę rozgrywającym karty jest polski rząd, a przynajmniej tak mu się wydaje, bo to tym innym krajom najbardziej zależy na tym, żeby to właśnie ich Warszawa wybrała. Koreańczycy, którzy technologicznie i jak się mówi także kosztowo są tutaj bardzo konkurencyjni, no to dla Warszawy są o tyle nieatrakcyjni, że ich oferta nie ma tego komponentu politycznego, który przy tak dużej inwestycji jest no, kluczowy. Po prostu nie ma tego wymiaru strategicznego, geopolitycznego, a jedynie czysto biznesowy.
A z drugiej strony wszyscy eksperci, z którymi ja rozmawiałem, ale też Piotr Naimski i wreszcie przedstawiciele oferentów, wszyscy uważają, że nie ma takiego świata, w którym my budujemy dwie różne elektrownie w dwóch różnych technologiach. To znaczy cały ten świat ekspercko-energetyczny twierdzi, że to jest tak, że my tak naprawdę koniec końców powinniśmy się zdecydować na jednego oferenta, jednego partnera międzynarodowego i jedną technologię i z tym oferentem, z tą firmą, z tym rządem budować jedną, dwie, a może trzy elektrownie atomowe.
To prawda i to wynika z kilku przyczyn. Pierwsza jest taka, że wszystkie trzy oferty z USA, z Francji i Korei są ofertą na dostawę Polsce 6 reaktorów w dwóch lokalizacjach. Mówiąc inaczej, na budowę dwóch elektrowni jądrowych. I gdyby Polska dzisiaj zdecydowała się na przykład, że przerabiamy tą ofertę amerykańską i zamiast 6 reaktorów bierzemy tylko 3, to Amerykanie już powiedzieli, że w takim scenariuszu zmieniamy koszty, kwoty, no bo tu im więcej reaktorów zamawiamy, tym mówiąc inaczej mamy jakiś tam efekt skali, pomijając wszystkie inne aspekty. Z danych, do których dotarliśmy, wynika, że przykładowo za 6 reaktorów Stany Zjednoczone oczekują w sumie 132 miliarda złotych i ta kwota nie dzieli się 1:1 na 6, no bo po prostu każdy kolejny reaktor, jak to zwykle bywa, jest po prostu tańszy. W przypadku Francji te kwoty są nieco bardziej elastyczne, bo oni oferują Polsce od 4 do 6 reaktorów, za które chcą od 154 do 225 miliardów złotych. Znacznie tańsi są rzeczywiście Koreańczycy, bo oni za 6 swoich jednostek oczekują 112 miliardów złotych. I tutaj też warto zaznaczyć, że te kwoty to nie jest koniec oferty, bo poza tym komponentem politycznym ta dostawa reaktorów jest połączona z ofertą biznesową, na przykład z ekspansją koreańskiego przemysłu w Polsce, także z ofertą dotyczącą finansowania tego typu inwestycji. Francuzi czy Amerykanie oferują bardzo atrakcyjne, podobno, kredyty wieloletnie, którymi mogą nas wspomóc finansowo. To, co jest tutaj bardzo ważne, to to, że rząd musi wybrać od razu oferenta na dwie lokalizacje. Na początku będziemy inwestycje realizowali tylko w jednej. Nie ma możliwości, żebyśmy dzisiaj podjęli decyzje wiążące co do budowy elektrowni w drugiej lokalizacji, czy to będzie Bełchatów, czy to będzie Pątnów. Także z tego powodu, że nie zostały uruchomione żadne procedury administracyjne z taką inwestycją. Nie ma przeprowadzonych badań gruntów, różnego rodzaju pomiarów, badań geotechnicznych. W końcu nie ma uruchomionego postępowania o wydanie decyzji środowiskowej i lokalizacyjnej, co pewnie zajęłoby co najmniej kilka lat, no mając dotychczasowe doświadczenia z tą inwestycją.
Dobrze. I teraz znajdujemy się na początku tego tygodnia i dowiadujemy się, czytamy w iluś portalach, też niektóre z tych wiadomości w sposób zaskakujący znikają, o tym, że Jacek Sasin wybiera się do Korei po to, żeby podpisać list intencyjny z koreańską firmą KHNP. To chyba sporo zmienia i też przede wszystkim zmienia wszystkie dotychczasowe ustalenia i ten tok myślenia, w którym byliśmy, że właśnie gramy trochę na Francuzów, a trochę na Amerykanów.
Ten plan, który poznaliśmy, zakłada, że PGE ZEPAK należący do Zygmunta Solarza-Żaka, to jest energetyczna spółka, zawiążą konsorcjum oraz podpiszą list intencyjny właśnie z KHNP na dostawę 2 reaktorów, które staną w Pątnowie, gdzie ZEPAK obecnie posiada elektrownię na węgiel brunatny. Oczywiście projekt jest firmowany przez ministra aktywów Jacka Sasina. Mówi się, że ma także ciche przyzwolenie Mariusza Błaszczaka. I ważne jest to, że on jest realizowany poza tym głównym rządowym programem energetyki jądrowej. To znaczy, tak mówiąc obrazowo, rząd swoje, budujemy reaktory z Amerykanami, z Francuzami bądź z Koreańczykami, a oprócz tego zapraszamy Koreańczyków do budowy elektrowni jądrowej w Pątnowie, która, prawdę mówiąc, już nie wiem, którą by była elektrownią jądrową, bo tych planów rzeczywiście jest dużo i tam...
No pierwszą prawdopodobnie, tak czy siak.
Prawdopodobnie pierwszą. Wszystko wskazuje na to, że to jest samodzielna inicjatywa otoczenia Jacka Sasina i podległych mu spółek. W każdym razie, gdyby te wszystkie plany się powiodły, to łączna moc reaktorów w Polsce za te kilkadziesiąt lat znacząco by wzrosła, bo polski program energetyki jądrowej zakłada, że będzie to nie więcej niż 9,9 gigawatów, a gdybyśmy do tego dołożyli tą elektrownię Sasina, to byłoby to 11,8 gigawatów, także potężna moc.
No to brzmi świetnie, tylko z drugiej strony doświadczenie uczy, że bardzo ciężko jest przeprowadzić tak duży, skomplikowany i drogi projekt inwestycyjny, który też często jest nazywany mianem projektu cywilizacyjnego i że tak naprawdę zamiast budować 3, to fajnie było się skupić przynajmniej na jednej i rzeczywiście ją wybudować, więc z moich rozmów wynika z osobami, które się zajmują tym tematem, że tak naprawdę mnożenie tych ofert, projektów inwestycyjnych i pomysłów raczej nas cofa niż posuwa do przodu i że żeby rzeczywiście sprawy poszły do przodu, to my powinniśmy się skupić na jednym partnerze, jednej ofercie, jednym kraju, z którym byśmy weszli w głęboki sojusz w tym obszarze i wtedy posunęli sprawy do przodu.
I to jest chyba sedno tego problemu, to znaczy nagle w szczytowym momencie rozmów z Amerykanami, być może z Francuzami, a być może także i z Koreańczykami, których wciąż nie należy stawiać na straconej pozycji, nagle pojawia się jakiś pomysł, który może nie wywraca te plany, ale jest jakimś planem obok. Trudno nie odnieść wrażenia, że jest po prostu konkurencyjny. I to będziemy jeszcze o tym rozmawiać, ale od razu to sprawia wrażenie, że to nie jest gra na Koreańczyków, tylko to jest gra skierowana do aktorów wewnętrznych, to znaczy jakiś element szerszej politycznej układanki w obozie władzy. Natomiast z całą pewnością jest to coś, co uderza w te obecne rozmowy z Amerykanami i z Francuzami, bo najzwyczajniej w świecie pokazuje, że nie jesteśmy wiarygodnym partnerem, bo nie dość, że mimo tego, że byliśmy zobowiązani umową międzyrządową z Amerykanami do ustosunkowania się do ich oferty w terminie do 12 października i tego nie zrobiliśmy, na dodatek otwieramy rozmowy z kolejnym partnerem na temat kolejnej elektrowni jądrowej i w zasadzie nikt już nie wie, na czym stoi. Mam podejrzenia, że rząd sam do końca nie wie, na czym w tej sprawie stoi. I widać to także w takim rosnącym zniecierpliwieniu po stronie amerykańskiej i prawdopodobnie także francuskiej. Warto odnotować, że w ostatnich kilkunastu dniach przedstawiciel Westinghouse'a udzielił 2 wywiadów polskim mediom, portalowi Business Insider Polska oraz Rzeczpospolitej, w którym wprost mówił, że termin na to odniesienie się do ich oferty minął, że Amerykanie pracowali nad ofertą rok, że kosztowała 10 milionów dolarów i że oni nie wyobrażają sobie modyfikacji tej oferty w zakresie na przykład ilości reaktorów, nie wyobrażają sobie współpracy z Francuzami, z Koreańczykami i że jeżeli Polska, co zostało bardzo wyraźnie podkreślone, liczy na to, że ten reaktor pierwszy powstanie do 2033 roku, bo takie są oficjalne plany rządu, to wiążące decyzje muszą zapaść do końca tego roku.
No dobrze. To dochodzimy teraz do wątków politycznych w tym wszystkim. Zadałbym wam takie pytanie. Istnieje taka szkoła myśli, która zakłada, że kontrakt atomowy to jedno z niewielu narzędzi, jakie posiada w tym momencie Mateusz Morawiecki jako szef rządu w rozmowach z naszymi partnerami zagranicznymi, z Paryżem, Waszyngtonem i pośrednio z Brukselą. To jest też coś, o czym ty wspominałeś, Dominik. Jeżeli obniża się nasza pozycja negocjacyjna, jeżeli wkrada się daleko idąca wątpliwość w to, czy my rzeczywiście chcemy wybudować tą elektrownię, czy my rzeczywiście jesteśmy gotowi wejść w głęboki, kosztowny i długotrwały proces inwestycyjny, a żonglujemy tymi ofertami w ramach jakichś interesów politycznych niedookreślonych, a czasami trochę określonych, to jednym słowem osłabia Mateusza Morawieckiego i jego możliwość oddziaływania na scenie międzynarodowej. Tą wizytę do Korei przygotowywał Jacek Sasin ze swoim sojusznikiem oraz podwładnym, prezesem PGE, Wojciechem Dąbrowskim. Chciałem was zapytać, czy w związku z tym możemy uznać, że Ta wizyta jest ruchem ofensywnym wicepremiera Jacka Sasina, a nawet inaczej, może łagodniej, czy możecie sobie wyobrazić, że Sasin przygotowuje tą wizytę, przygotowuje się do podpisania tego listu bez uzgodnienia tego z jednej strony z Mateuszem Morawieckim, a z drugiej strony z szeroko pojętą Nowogrodzką, czyli tak naprawdę z Jarosławem Kaczyńskim.
Ja bym rozpatrzył dwa scenariusze. To znaczy, jeżeli rzeczywiście jest tak, że Morawiecki o tym wiedział, być może w jakiś sposób firmował te plany, to da się to w pewnym sensie obronić, bo dotychczasowe działania rządu, czego oczywiście on nie przyznaje, pokazują, że jemu zależy na tym, żeby jak najdłużej wszystkich trzech oferentów utrzymać przy stole, żeby kluczyć, żeby przeciągać te rozmowy w sprawie kontraktu atomowego do czasu, aż być może osiągniemy jakieś korzyści dzięki temu, że tymże oferentom na czymś zależy. Natomiast znając szerszy kontekst całej historii, ciężko mi sobie to wyobrazić, żeby Sasin w porozumieniu z premierem uzgodnił, okej, polecę do Korei, podpiszę list intencyjny i zobaczymy, co z tego będzie.
Jacek Sasin znaczną część swojej energii i znaczną część swoich wpływów w ciągu ostatnich miesięcy poświęcił na próbie osłabienia najpierw, a potem nawet obalenia Mateusza Morawieckiego. Te informacje...
I wiesz to, mimo tego, co mówi Jacek Sasin i Mateusz Morawiecki na ten temat.
Tak, ale to chyba wszyscy wiedzą. Być może sami zainteresowani nie do końca wiedzą, ale tak było. I te informacje zaczęły przeciekać do mediów o tym konflikcie wicepremiera z premierem jakoś na początku wakacji. Tam były te informacje o grupie spiskowców, którzy byli zapraszani do Ministerstwa Aktywów Państwowych, czyli kluczowych polityków PiSu, nie będących w obozie Mateusza Morawieckiego. Potem nawet w jednym z tych spotkań wziął udział Jarosław Kaczyński. Potem była ta sławna dyskusja już we wrześniu na posiedzeniu Prezydium Komitetu Politycznego pod nieobecność premiera w sprawie możliwości jego odwołania. No i trochę trudno mi sobie wyobrazić sytuację, no bo wtedy już w mapie musiały trwać jakieś prace nad strategią atomową i trudno mi sobie wyobrazić świat, w którym tutaj Jacek Sasin próbuje premiera obalić, a tutaj kooperuje z nim w sprawie elektrowni atomowej i ustala z nim, co ma tak naprawdę jego ministerstwo, jaką ma strategię, dokąd lecieć. Więc wydaje mi się, że co najmniej ten etap przygotowań, etap prac analitycznych, etap rozważania, która oferta jest najkorzystniejsza. Sądzę, że to się działo w mapie niezależnie od tego procesu, który się toczył jakoś równolegle w kancelarii premiera.
No i też tak w uzupełnieniu temu scenariuszowi, że był jakiś sojusz Morawieckiego i Sasina, przeczą różne doniesienia, które do nas docierają, że po pierwsze premier, który dowiedział się w piątek o planowanej wizycie w Seulu, no był jej od razu bardzo przeciwny, a po drugie, że rzeczywiście to zniecierpliwienie po stronie Waszyngtonu narasta. Oni także mieli dać jasno do zrozumienia, że oczekują jak najszybszego sfinalizowania rozmów w sprawie ich kontraktu atomowego, tak żeby po prostu mogli wiedzieć, na czym stoją. Myślę, że podpisanie tego listu intencyjnego, gdyby do niego doszło, to na tyle by to podkopało wiarygodność Polski w oczach Waszyngtonu i Paryża. I na tyle skomplikowałoby całą tą atomową układankę, że nie wierzę w to, żeby rząd jako całość, jako jakiś powiedzmy spójny organizm zdecydował się na tak ryzykowny ruch, tym bardziej, że on nie jest tak naprawdę potrzebny, bo rząd może jeszcze powiedzieć Amerykanom, poczekajcie jeszcze 3 tygodnie, poczekajcie miesiąc, mamy teraz ważniejsze tematy, walkę z kryzysem energetycznym, a nie otwierać kolejne pole do dyskusji tej atomowej bitwy.
Mocna teza, Dominik, z tym spójnym rządem, spójnym organizmem. Ja jeszcze na sekundę się cofnę do tego, co mówiliśmy i o ile wyobrażam sobie, że Jacek Sasin do pewnego momentu próbował działać metodą faktów dokonanych i przygotowywał sobie te wszystkie analizy, z których wynikało, że Koreańczycy mają bardzo korzystną ofertę, chciał lecieć do Seulu na rozmowy z Koreańczykami, to trochę sobie nie wyobrażam świata, w którym leci bez zgody premiera i bez zgody Jarosława Kaczyńskiego, więc jeśli jest tak, jak mówi Dominik, to rzeczywiście było tak, że Jacek Sasin sobie wszystko przygotował do startu, po czym okazało się, że na razie nie może wystartować. Chociaż moje źródła w kancelarii premiera twierdzą, że żadnego zakazu lotu nie było, a wciąż relacje między oboma panami są bardzo dobre.
No to teraz ja przedstawię bardzo szybko scenariusz, w który nie wierzę, ale jedyny scenariusz, który moim zdaniem jest alternatywny wobec prostszej odpowiedzi, że wracamy do gorącej wojny na linii premier-wicepremier. Ten scenariusz brzmi mniej więcej tak, że polski rząd i Jarosław Kaczyński doszedł do wniosku, że musimy mieć alternatywę wobec funkcjonowania w szeroko pojętym obozie państw zachodnich i że może być tak, że może dojść do jeszcze ostrzejszego konfliktu z Brukselą i z Unią Europejską, z drugiej strony, że może dojść do konfliktu ze Stanami Zjednoczonymi, w związku z czym musimy grać na, nazwijmy to, trzecią drogę i dlatego z jednej strony kupujemy bardzo dużo uzbrojenia z Korei Południowej, z drugiej strony idziemy też w projekt cywilizacyjny, czyli właśnie w tą Koreę. Do tego dopraszamy do tego projektu Zygmunta Solorza-Żaka, co też sugeruje, że musimy jakoś skonsolidować sobie tutaj rynek medialny i dogadać się z mitycznym już Polsatem po to, żeby wydarzenia Polsatu, które występują przed faktami i wiadomościami, zaczęły grać na naszą stronę. To znaczy jednym słowem, że idziemy w silny, ostry konflikt z Zachodem i jego strukturami, w związku z czym zabezpieczamy się pogłębieniem daleko idącym współpracy z Koreą i że to jest jedyne wytłumaczenie, dlaczego podjęlibyśmy decyzję, żeby zrobić coś, co by tak źle zagrało w naszych relacjach z, jeszcze raz, Paryżem, Brukselą i Waszyngtonem. Ta teza wydaje mi się być kosmiczna, a to jest, tak jak już powiedziałem, jedyna alternatywa wobec prostej opowieści o tym, że Jacek Sasin postanowił po prostu podkopać Mateusza Morawieckiego po raz kolejny.
No i w to się wpisuje także ta oferta koreańska, która po pierwsze jest mocno atrakcyjna, bo już patrząc chociażby tylko na kwoty, no to są po prostu najtańsi. Także jak się od wielu miesięcy rozmawia z takimi no, prawdziwymi energetykami, nie politykami, to Koreańczycy robią największe wrażenie technologiczne. Oni słyną z tego, że u nich po prostu nie ma wtop, to znaczy oni budują elektrownie w terminie, w założonym budżecie. Także z dokumentu, który poznaliśmy, wynika, że średni czas opóźnienia ich reaktorów na świecie to jest 3 lata. W przypadku USA jest to 5 lat, a w przypadku Francuzów 5,5 roku. Także no, jest tych plusów dużo i rzeczywiście, gdyby tak tylko patrząc na ten aspekt technologiczny, to wybór Korei na tego trzeciego, on się nadal broni.
Tak, przy czym jak wiemy, to nie energetycy, a politycy podejmują decyzje w tak dużych projektach inwestycyjnych. Jeszcze tu są dwa wątki, znaczy moim zdaniem, jeżeli rzeczywiście byłoby to uzgodnione i przygotowane w ramach rządu i partii rządzącej, to moim zdaniem w tym samolocie prawdopodobnie powinna była się znaleźć też minister Anna Moskwa.
Tak naprawdę chyba premier.
A tak naprawdę premier i brakuje mi w tej całej opowieści jeszcze Daniela Obajtka jako osoby, która jest tą osobą, która tutaj rozdaje karty i jest tym głównym transformatorem naszej energetyki poprzez wielki koncern, który powstaje i rośnie. Więc fakt, że nie ma na pokładzie tego samolotu, który nie wyleciał i nie wiemy, czy wyleci, premiera, minister do spraw klimatu oraz Daniela Obajtka sugerowałby jednak, że to jest plan obok decyzji i polityki oficjalnej rządu RP.
Przy czym jeszcze zaznaczmy, że ten skład delegacji, on się może zmieniać, bo Ministerstwo Aktywów deklaruje, że ten lot się odbędzie w przyszłym tygodniu.
Więc teraz postawmy tu kropkę i jednak przyjmijmy jako obowiązujący scenariusz, o którym będziemy dalej rozmawiać w tej rozmowie, że jednak jest to ruch ofensywny Jacka Sasina i jest to atak na pozycję Mateusza Morawieckiego. Czy ty jesteś w stanie sobie wyobrazić, Wojtku, że wracamy znowu po raz kolejny do rzeczywistości, w której wicepremier z premierem walczą? Jak taka wojna może się skończyć dla jednego i dla drugiego?
No ja śledzę już politykę od jakiegoś czasu i raz zaczęte konflikty mają to do siebie, że się rzadko kiedy kończą pogodzeniem się obu stron. One wybuchają potem troszkę, może o nich jest ciszej albo jest jakiś rozejm, ale nie wydaje mi się, żeby był możliwy jakiś trwały pokój między osobami, które mają tak różne poglądy na przyszłość prawicy, tak różne własne ambicje. Krótko mówiąc, nie widzę tutaj za bardzo przyczyny, dla której obaj politycy mieliby się pogodzić. Jedyną taką przyczyną jest oczywiście autorytet Jarosława Kaczyńskiego, który wie, że tego rodzaju wojna domowa byłaby bardzo dużym zagrożeniem w roku wyborczym dla PiS-u. Natomiast Jacek Sasin pokazał latem, że próbuje obalić premiera bez wiedzy Jarosława Kaczyńskiego, że przynajmniej początkowa faza tego puczyku, jak to kiedyś nazwałeś, przebiegała za plecami Jarosława Kaczyńskiego, więc sądzę, że teraz mamy do czynienia z chwilowym rozejmem i niczym więcej. Może to jest zawieszenie broni nawet, a nie rozejm. I sądzę, że gdy tylko notowania PiSu zaczną spadać. Albo gdy właśnie panowie zetrą się w jakiejś takiej dużej merytorycznej sprawie jak wybór oferty atomowej, to konflikt wróci, no bo i otoczenia obu polityków są raczej sobie niechętne i sami politycy mają wiele sobie do zarzucenia. Tam jest też konflikt wynikający z tego, że obaj panowie uważają, że ten drugi szkodzi PiSowi, szkodzi szansom na zwycięstwo wyborcze. I to nie jest tak, że Jarosław Kaczyński może powiedzieć: panowie, nie kłóćmy się i wszystko będzie dobrze, a panowie przestaną się kłócić i wszystko będzie dobrze. Więc ja powątpiewam, czy możliwe jest przekształcenie tego zawieszenia broni w trwały pokój.
Ja odnoszę wrażenie, że na tym etapie, w tym momencie, w którym jesteśmy, Mateusz Morawiecki ma pewną przewagę, ponieważ nic nie wskazuje na to, żeby on w jakikolwiek sposób sprowokował tą sytuację, o której teraz rozmawiamy. W sensie wygląda to tak, jakby rzeczywiście cały ten bałagan, który próbujemy tutaj rozsupłać, wynika z działań Jacka Sasina, ewentualnie we współpracy z innymi spółkami energetycznymi. Co sugerowałoby, że to on jest stroną ofensywną, co sugerowałoby, że idzie wbrew woli Jarosława Kaczyńskiego, jeżeli zakładam, a ja zakładam, że jednak Jarosław Kaczyński oczekiwał, że ten konflikt zostanie wyciszony. I to mnie prowadzi do pytania, które chciałem ci zadać. Mianowicie, czy twoim zdaniem fakt, że Jacek Sasin podejmuje takie działania, świadczy o jego sile czy jego słabości?
Moim zdaniem słabości jednak. Ja sądzę, że obie strony wyszły pokiereszowane z tej kampanii wrześniowej i Mateusz Morawiecki musiał poświęcić i Konrada Szymańskiego, i Michała Dworczyka. I w KGHM-ie pracę stracił Marcin Chludziński, któremu było bliżej do Mateusza Morawieckiego, więc premier wyszedł z tego osłabiony, natomiast Jacek Sasin nie zrealizował swojego głównego celu, no i wyszedł na tego rozrabiakę w oczach Jarosława Kaczyńskiego, który destabilizuje sytuację w obozie rządzącym, a w dodatku wyszedł na człowieka, który nie umie przeprowadzić tego planu, czyli nie dość, że rozrabiaka, to jeszcze nieskuteczny. I łatwiej, jak mi zresztą mówili politycy PiSu, odwołać jest ministra, w tym przypadku aktywów państwowych i nawet wicepremiera, ponieważ to nie wymaga żadnej większości sejmowej, to jest po prostu wniosek do prezydenta i tyle, niż premiera, bo upadek premiera oznacza również konieczność głosowania nad wotum zaufania dla nowego rządu. No a z tym może być oczywiście jakiś kłopot, jakieś targi w ramach Zjednoczonej Prawicy, jakiś opór części posłów, którzy sprzyjają Mateuszowi Morawieckiemu. Niekoniecznie zresztą z samego PiSu, tam są inne środowiska, jakieś Polskie Sprawy, jakiś Kukiz 15, bez których nie ma większości. Więc ja sądzę, że w tym momencie pozycja Jacka Sasina nie jest specjalnie mocna w tym konflikcie i to, co go chroni, no to są oczywiście sojusznicy w PiS. Beata Szydło pewnie w jakimś stopniu, Elżbieta Witek, pewnie trochę mniej znanych polityków, acz zakorzenionych w PiSie od dawna.
Ale to ja się pytam, czemu służy ta szarża? To znaczy, jeżeli rzeczywiście Jacek Sasin wychodzi poobijany i osłabiony po próbie wymienienia premiera, która się nie powiodła, to czemu może służyć kolejny atak wbrew woli osoby, która jest najbardziej decyzyjna w tym całym gronie? To znaczy, to mi wygląda trochę na samobójczą misję bicia głową w ścianę.
I może tak jest.
No tylko jeżeli tak jest, to dlaczego? Znaczy, jedyne wytłumaczenie jest takie, że jakby Jacek Sasin wie, że prędzej niż później zostanie odwołany. Dlatego przeprowadza ostatnią szarżę i idzie na bagnety.
No ale też czasami politycy zachowują się irracjonalnie, ponieważ nie są w stanie trafnie ocenić swojej sytuacji politycznej, swojej pozycji, swoich sił i przeprowadzają akcje, które są z góry skazane na niepowodzenie, nie wiedząc o tym, że są w tak trudnej sytuacji. I ja wcale bym nie wykluczał, że tak jest i w tym przypadku.
Dobrze, a Dominik, ja bym ciebie jeszcze o jedną rzecz podpytał, która trochę się z tym wiąże i wiąże się z Jackiem Sasinem, ale nie bezpośrednio z tematem atomowym. Wczoraj gruchnęła wiadomość o tym, że Tauron wypowiada umowy gazowe klientom biznesowym. Jacek Sasin postanowił zdyscyplinować zarząd Tauronu za pomocą Twittera. Ciężko mi zachować powagę, mówiąc to, bo wydaje mi się dosyć kuriozalne, że wicepremier, minister rządu dyscyplinuje zarząd, który teoretycznie mu podlega w mediach społecznościowych. No i zastanawiam się, to pytanie, które ja sobie zadałem, kiedy to widziałem, i to też by świadczyło o sile bądź słabości, a raczej o słabości Jacka Sasina, mianowicie to, że brykają, mówiąc bardzo brzydko, Jackowi Sasinowi zarządy.
I dokładnie tak to wygląda jak jeden wielki bałagan, bo to, że spółki czasami podejmują decyzje nie po myśli właściciela, w tym przypadku w osobie Jacka Sasina, dla mnie to jest całkowicie normalne. Ale pamiętam czasy chociażby ministra Tchórzewskiego, który również nadzorował spółki energetyczne. I mówiąc kolokwialnie, ci prezesi wówczas nawet nie fiknęli. Ja widziałem, jak parę lat temu zamrażano ceny prądu na 2019 rok i wszyscy wówczas wiedzieli, że to jest szkodliwe dla tych spółek, że stracą ciężkie miliardy złotych na tym. I pamiętam konferencję w Ministerstwie Energii, kiedy wszyscy prezesi Tauronu, PGE, Enei siedzieli ze spuszczonymi głowami, bo taka po prostu była wola właściciela. Tutaj mamy sytuację zgoła odwrotną, to znaczy znam Tauron i ich różne działania, które są mniej lub bardziej partyzanckie, to całkowicie pomijając ten wątek, to jednak to, że tego typu sytuacja ujrzała światło dzienne, rzeczywiście pokazuje, że ktoś tu się zagalopował, a ktoś nie panuje nad sytuacją.
A Tauron zdaje się w ogóle odpisał, że tego nie zrobi.
Tauron odpisał, że w zasadzie wszystko jest okej, że klienci nie stracą dostępu do gazu, bo przecież mogą przejść do innych spółek, a gdyby nie chcieli przejść do innych spółek, to przejmą ich inne spółki Skarbu Państwa, tak zwani sprzedawcy z urzędu, więc w sumie wszystko jest okej. No ale nie jest okej, no bo jednak już pomijając cały aspekt komunikacyjny, że wygląda to paskudnie, to jednak wprowadza to u samych odbiorców, a chodzi o blisko 50 tysięcy osób, także dużych firm, jedno wielkie zamieszanie, co nas czeka i komu za chwilę będziemy płacić za gaz. A w najlepszym przypadku tego typu sytuacja nie powinna się rozgrywać w mediach społecznościowych, bo to po prostu pokazuje, że ten statek płynie bez sternika. Taka jest moja refleksja.
No dobrze, panowie, to na koniec proste pytanie. Czy jesteście gotowi pokusić się o prognozę? Ile jeszcze przetrwa w rządzie wicepremier Jacek Sasin? Bo wydaje mi się, że w tej rozmowie doszliśmy do prostego wniosku, że tak jak często zastanawiamy się, czy zostanie odwołany Mateusz Morawiecki, to na tym etapie, na tym okrążeniu wydaje się, że Mateusz Morawiecki nie traci, nie zawinił, a że co najwyżej złość Jarosława Kaczyńskiego i konsekwencje działań ostatnich dni mogą dosięgnąć Jacka Sasina.
Ja mam taką tezę, że dojdzie w tej kadencji jeszcze, chociaż nie wiem, czy to będzie w tym roku, czy na początku przyszłego, jakąś wiosną, gdy już będzie wiadomo, w jakim stanie PiS wyjdzie z zimy, dojdzie do jakiejś większej rekonstrukcji rządu. Takiej gruntownej, powiedziałbym. No i są dwie szkoły. No albo zmieni się premier i wtedy prawdopodobnie Jacek Sasin pozostanie w tym rządzie, albo zmieni się Jacek Sasin i jakaś garść ministrów innych. I jakbym miał teraz obstawiać, to raczej postawiłbym, że Jacek Sasin nie przetrwa tej rekonstrukcji. I czy to będzie w grudniu, czy to będzie trochę wcześniej, a może to będzie w maju, a może to będzie w marcu, kwietniu, to sądzę, że w tym momencie, gdyby Jarosław Kaczyński podejmował decyzję, to Jacek Sasin by to stanowisko stracił. Z drugiej strony bywali już ministrowie w historii, którzy byli dymisjonowani wielokrotnie, a są wciąż na swoim stanowisku, jak minister Adamczyk. Oni się w ostatniej chwili ratowali w różny sposób, różnymi układami partyjnymi przed tą dymisją, więc takie 60% bym dał, że Jacka Sasina nie zobaczymy w rządzie na sam koniec tej kadencji.
Byli też ministrowie i niewiele pewnie osób ich pamięta, ale my pamiętamy, którzy byli dymisjonowani przez premiera mimochodem na końcu jakichś konferencji prasowych, co wówczas, mówię tutaj o Piotrze Nowaku, ministrze rozwoju, co też było poczytywane moim zdaniem słusznie, jako pokaz jednak siły Mateusza Morawieckiego i wsparcie Jarosława Kaczyńskiego, który godził się na to, żeby w sytuacji, w której niepotrzebny jest konflikt, tych konfliktów nie podsycać.
To zabawne, że przywołałeś akurat Piotra Nowaka, który był ważnym sojusznikiem Jacka Sasina, z którym wicepremier wiązał bardzo duże nadzieje. Nawet widział go chyba przez chwilę w roli zmiennika Mateusza Morawieckiego. To miała być ta gwiazda PiSu. Tak się nie stało. Został zdymisjonowany pod dość błahym pretekstem, natomiast z ważnych powodów przez premiera na początku tego roku. No i tak, tylko że z drugiej strony on był dużo łatwiejszy do zdymisjonowania. Nie był posłem, nie stała za nim jakaś bardzo wpływowa grupa posłów, nie był tak ukorzeniony w PiSie jak Jacek Sasin, więc to trochę inna historia.
Dominika, twoja prognoza.
No tak, z mojej perspektywy energetycznej zwróciłbym uwagę na jeszcze jeden aspekt, to znaczy w zasadzie się nie zdarza, a przynajmniej bardzo rzadko się zdarza, że dany minister jest rozliczany z zadań, które ma realizowane. Mówię o takim uczciwym rozliczeniu. Natomiast rzeczywiście Sasin i w ogóle rząd znajduje się w takim punkcie, gdzie na wielu różnych odcinkach przychodzi moment sprawdzam. I w przypadku relacji między Sasinem a Morawieckim często te projekty są takim punktem zapalnym właśnie w tych relacjach. Mamy projekt atomowy, o którym rozmawialiśmy. Za chwilę przychodzi koniec roku, a koniec roku to moment, w którym zgodnie z zapowiedziami Sasina miała zostać utworzona Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego. Tajemnicą Poliszynela jest, że premier nie jest wielkim fanem tego pomysłu, a wielkim fanem jest Jacek Sasin. Mamy wielki kryzys węglowy, którym na pewno za chwilę w rządzie wszyscy będą się przerzucali, ale koniec końców to w Ministerstwie Aktywów jest pełnomocnik rządu do spraw węgla kamiennego i to on jest zastępcą Jacka Sasina. I to Jacek Sasin pisał niedawno ustawę, która ma zaangażować samorządy w dystrybucję węgla i to pewnie na Sasina koniec końców spadnie odpowiedzialność za to, że tam coś się potencjalnie nie udało. W końcu Sasin, co też nie przebiło się jakoś bardzo mocno do głównego nurtu, w ostatnich dniach ostro skrytykował plan zamrożenia cen prądu dla gospodarstw domowych, wysyłając pismo w konsultacjach tegoż projektu, w którym alarmuje, że ten projekt przyniesie spółkom energetycznym kilkanaście miliardów złotych strat i wiele z nich po prostu przez to zbankrutuje. Gdyby miało dojść do dymisji Jacka Sasina, to Proza Życia dostarczy takich zero-jedynkowych argumentów za tym, że duża liczba projektów została albo niedowieziona, albo wiele rzeczy, które miały się udać, się po prostu nie udało.
Dziękuję bardzo.
Dzięki. Dzięki.
Na dziś to wszystko. Posłuchajcie również innych naszych podcastów, które znajdziecie w większości serwisów podcastowych. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.